Arsenał Kultury.
Dobry wieczór Państwu, Michał Januszkiewicz, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Arsenału Kultury, który chciałbym poświęcić dzisiaj kulturowej albo społecznej koncepcji człowieka. Zacząłbym od pytania o to, po co nam kultura? To jest właściwie pytanie jedno z centralnych, które zadaliśmy sobie w ostatniej, poprzedniej części programu. Myślę, że na pytanie to można by odpowiedzieć jeszcze inaczej niż dotąd. Mianowicie kultura może być pojmowana jako swoistego rodzaju obrona przeciw z jednej strony temu, co można byłoby nazwać naturalistyczną koncepcją człowieka, a z drugiej strony obroną przeciw takiej technokratycznej wizji świata i człowieka, które prowadzą w gruncie rzeczy do tego, że człowiek zostaje uprzedmiotowiony i zasadniczo pozbawiony wolności. Skoro w grę wchodzą wyłącznie czynniki determinujące, prawa regulujące przyrodą, światem, także społecznym, to człowiek pojmowany jako istota wolna okazuje się w takim ujęciu nie do przyjęcia. Czym jest determinizm? No, determinizm to taki sposób myślenia, który zakłada, że wszystko dzieje się według określonych praw, a najważniejszym z tych praw jest prawo przyczyny i skutku. W takim ujęciu nie ma miejsca na człowieka samodzielnego, autonomicznego, podejmującego samodzielnie decyzje, także dotyczące swojego życia z innymi, życia wspólnotowego, bo przecież o to chodzi w takim doświadczeniu czy byciu kulturowym. Kultura to przecież obszar podzielany z innymi. Gdybyśmy mieli przystać na naturalistyczną koncepcję człowieka albo naturalistyczną koncepcję osobowości, to jej ujęcie wyglądałoby tak, że osobowość to przede wszystkim zespół zdolności i sił, za pomocą których człowiek przystosowuje się do środowiska, ale w ten sposób, że te zdolności i siły służą zapewnianiu człowiekowi realizacji jego potrzeb biologicznych i utrzymaniu życia. To, jak widać, bardzo taka biologiczna, naturalistyczna koncepcja człowieka, która właściwie sprowadza istotę ludzką do świata zwierzęcego, do procesów, które dokonują się w świecie zwierząt. Wsparciem dla takiej deterministycznej czy naturalistycznej koncepcji osobowości czy człowieka byłaby koncepcja Darwina. 1859 roku, kiedy to Darwin publikuje swoje najważniejsze dzieło o powstawaniu gatunków. Mówi tam wtedy, że jedynym właściwie dającym się wskazać sensem życia człowieka jest prokreacja, rozmnażanie się. Trudno, przyznają Państwo, na taką naturalistyczną koncepcję człowieka przystać. Tak samo jak trudno jest dziś uznać, że rację mają technokraci, władza techników, ekspertów, narzędzi i technologii, której zasięg sprawia, że rugowane z naszego obszaru kultury jest myślenie w kategoriach humanistycznych, egzystencjalnych, aksjologicznych, etycznych. W myśleniu technokratycznym do głosu dochodzi racjonalność, czyli sposób uzasadniania naszych działań, racjonalność instrumentalna. Liczy się jedynie to, byśmy potrafili wyznaczyć sobie najpierw określony do realizacji cel, a potem znaleźć najbardziej ekonomiczne środki, które do tego celu prowadzą. Jak z takiej koncepcji racjonalności matematycznej czy instrumentalnej wynika, istotnej roli nie odgrywa tutaj ani ludzka ofiarność, ani myślenie w horyzoncie wartości, dobra, otwartości na innego. Liczy się właściwie jedynie zdolność do ekonomicznego i łatwego osiągania celu za pośrednictwem wybranych nam i najbardziej wygodnych środków. Takiemu myśleniu naturalistycznemu i technokratycznemu przeciwstawić moglibyśmy zatem kulturową albo społeczną koncepcję człowieka, która zdecydowanie oponuje wobec wizji wyrażonych w tych dwóch wspomnianych przeze mnie koncepcjach czy ujęciach. Gdy myślimy o człowieku jako istocie kulturowej, to myślimy o nim w kategoriach społecznych. Arystotelesowi i światu starożytnemu zawdzięczamy przekonanie, że człowiek jest istotą społeczną. To przekonanie nie było przekonaniem gołosłownym, ale wiązało się z obecnością człowieka i życiem człowieka we wspólnocie, którą Grecy nazywali polis. Człowiek jest istotą społeczną, mówi Arystoteles. Tak myślą antyczni i tak myślimy do dzisiaj. Co to jednak oznaczało dla ludzi dawnych, przednowoczesnych, że człowiek jest istotą społeczną? Przynależał on do społeczności czy wspólnoty, którą, jak wspomniałem, nazywano polis. To słowo nie do końca adekwatnie, nie do końca właściwie tłumaczymy sobie na miasto, państwo. To tłumaczenie sprawia, że nie dostrzegamy pewnego, chyba najistotniejszego wymiaru polis, które z naszego punktu widzenia dziś jest do zrozumienia bardzo trudne. Mianowicie polis to nie po prostu państwo, czy jakaś struktura państwowa, albo organizacja polityczna, w stosunku do której człowiek opowiada się czasem krytycznie, albo buntując przeciw niemu, albo nie utożsamiając się z nim. Przeciwnie, polis jest naturalnym miejscem naszego rozwoju. Polis to nie tyle właśnie państwo, miasto, co raczej wspólnota, do której przynależymy i która w sposób naturalny, bo to też bardzo ciekawe, że wspólnota ma, w rozumieniu Greków, ma charakter naturalny, a nie wiąże się jeszcze z tym, co my nazywamy dzisiaj umową społeczną. Jest to wspólnota naturalna, która naturalnie zatem sprzyja temu, by każdy z nas wzrastał w swoim człowieczeństwie. To dzięki byciu we wspólnocie możemy się rozwijać i stać coraz bardziej sobą. Oznacza to innymi słowy, że wspólnota pojmowana jako polis jest tym, co poprzedza jednostkę, tym, co wydaje się ważniejsze, istotniejsze niż samo indywiduum. To w ogóle cecha charakteryzująca kulturę przednowoczesną. Kulturę, którą zamknąć możemy przede wszystkim w epokach tak szerokich jak starożytność i średniowiecze, ale przednowoczesność to także pewien obszar myślenia czy wartości, którego pozostałości odnajdziemy także i we współczesnym życiu, choć nie są one już tak oczywiste i raczej zajmują pewien marginalny wymiar naszego społecznego funkcjonowania. Wspólnota poprzedza jednostkę. To jest to, co charakteryzuje świat przednowoczesny i zarazem ustawia nasze myślenie o człowieku jako tego, kto poddaje się temu, co wspólne. Sytuacja diametralnie, zdecydowanie zmienia się wtedy, gdy kulturę nowoczesną przekształcają procesy, o których możemy powiedzieć, że są procesami nowoczesnymi. świat nowoczesny, czy kultura nowoczesna, której narodziny jedni sytuują w okresie już nawet renesansu, wskazując na pojawiający się wtedy wyraźnie antropocentryczny punkt widzenia. Inni mówią, że początek nowoczesności to wiek XVIII, a kulminacyjnym punktem tego wieku jest rewolucja francuska i pojawiające się wtedy zdecydowanie nowe, czy na nowo interpretowane wartości, takie jak słynna rewolucyjna triada, wolność, równość, braterstwo. Inni wreszcie mówią, że początek nowoczesności to wiek XIX i związane z nimi procesy demograficzne, rewolucja przemysłowa, rewolucja naukowa. Gdzie by tej nowoczesności nie poszukiwać, gdzie by jej nie umiejscawiać, to co tutaj dla mnie dziś jest ważniejsze, to ujrzeć, że myślenie o człowieku w tej formacji nowoczesnej zdecydowanie zmienia swoje oblicze. Tu oto już nie wspólnota poprzedza jednostkę w świecie nowoczesnym, lecz na odwrót. Jednostka wychodzi na pierwszy plan. To jednostka poprzedza to, co wspólnotowe. Oczywiście nie w sensie chronologicznym czy jakimś przyczynowo-skutkowym, ale w sensie aksjologicznym. Jednostka zajmuje miejsce pierwsze. Co to oznacza? To oznacza konieczność narodzin. Pojęć, które staną się potem dla refleksji kulturoznawczej, socjologicznej bardzo ważne. Pojęć takich jak osobowość i tożsamość. Narodziny osobowości i tożsamości są związane właśnie z formacją nowoczesną i wyrastają ponad to, co charakteryzowało jeszcze świat dawny, świat tradycyjny, który nie przywiązywał się w żaden sposób ani do spraw związanych z osobowością, ani z tożsamością. Dla ludzi przednowoczesnych myślenie o człowieku przede wszystkim wiązało się z myśleniem o człowieku jako charakterze. Człowiek jako charakter to ten, który podlega systematycznemu wychowaniu, a wychowanie to służy formowaniu człowieka i takich jego cech jak odpowiedzialność, prawość, cnotliwość, kompetencje, wreszcie szczególnego rodzaju dyscyplina, w której na pierwszym planie znajdują się sprawy ducha i tego, co ponadzmysłowe, na drugim dopiero sprawy tego indywidualnego, subiektywnego świata związanego nierzadko z przyjemnościami. Dla człowieka przednowoczesnego istotną rolę odgrywa życie publiczne. Człowiek nie jest wyrazistym indywiduum, bo być człowiekiem oznacza spełniać funkcje publiczne, wpisywać się w to, co zakreślają nam ramy polis czy wymogi społeczeństwa tradycyjnego. Nowoczesność tę sytuację zdecydowanie zmienia, wprowadzając kategorię osobowości i tożsamości. Pojawienie się formacji nowoczesnej oznacza zatem narodziny takich pojęć jak osobowość i tożsamość. Oba te pojęcia szczególnie wiążą się z tym, co okazuje się w naszej nowoczesnej kulturze nowe, a więc pojawieniem się indywiduum, które wykracza, wyrasta poza wspólnotę. Osobowość w tej próbie poszukiwania tego, co indywidualne, ma oczywiście określone cele adaptacyjne. Cel osobowości jest taki, abyśmy potrafili dostosować się do społeczeństwa, jego wzorów i norm kulturowych, jego wartości wyrastających nierzadko z tradycji kultury, grupy, społeczności czy samego społeczeństwa. Osobowość jest jednak uwarunkowana różnymi cechami. biologicznymi, indywidualnymi i właśnie kulturowymi czy kulturowo-społecznymi. Osobowość to pewien zespół względnie stałych cech, które kształtują się w naszym życiu, jak powiadają niektórzy, do około 25 roku życia. Jest więc tak, że osobowość jest tym, co się jakoś stopniowo ustala i utrwala. Nie oznacza to jednak, że osobowość nie jest w stanie nigdy się zmienić. Jeśli tak się jednak dzieje, to wskutek albo jakichś wydarzeń traumatycznych, które zdolne są ten zespół stałych cech przekształcić, albo wskutek jakichś poważnych chorób czy zaburzeń, które powodować mogą to, że nasza osobowość ulega nieraz drastycznej, radykalnej zmianie. Jeżeli osobowość pełni głównie funkcje adaptacyjne, ale też i wizerunkowe, bo warto zauważyć, że pojęcie osobowości nie tylko posiada takie czysto socjologiczne znaczenie związane z adaptacją społeczną, ale pojęcie osobowości nacechowane jest właśnie pewnego rodzaju indywidualnym naszym wymiarem funkcjonowania w świecie, związanym przede wszystkim z wizerunkowością. Nie bez powodu wydarzyło się tak, że nacisk na osobowość, rozwój osobowości pojawia się wraz z rozwojem mediów, pojawieniem się radia, a później przede wszystkim kina i telewizji. O tym, jak ważną rolę zaczęła odgrywać osobowość we współczesnej kulturze, zaświadczać może słynna debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych, kiedy zmierzyli się z sobą w telewizji, po raz pierwszy było to wydarzenie medialne, telewizyjne, ustępujący, ale walczący o ponowną elekcję prezydent Nixon i ubiegający się o fotel prezydencki John Kennedy. Jak powiadali komentatorzy, rzecz bezspornie wyglądała tak, że racje, uzasadnienia, argumenty i wiedza były po stronie Nixona. Jednak tę debatę prezydencką wygrał John Kennedy. Wygrał osobowością, wizerunkiem, skupieniem uwagi na tych wymiarach, które miały przede wszystkim właśnie charakter medialny, a nie merytoryczny. Osobowość to jeden z aspektów naszego współczesnego życia społecznego. Drugim jest problem czy zagadnienie tożsamości. Niekiedy te dwa pojęcia osobowości i tożsamości w takim potocznym ujęciu z sobą utożsamiamy, traktujemy wymiennie, ale warto pamiętać, że te dwie kategorie oznaczają jednak coś innego. Jeżeli osobowość jest tym, co się jakoś tam utrwala poprzez nasze różne wartości, zainteresowania, wzory zachowań, postawy, które przyjmujemy wobec świata, to problem tożsamości ma już nieco odmienny charakter, bo wyrasta przede wszystkim z problemu autoidentyfikacji. Wyrasta z pytania chyba najważniejszego, które zadajemy sobie właściwie na co dzień. Kim jestem? Po co to wszystko? Jaki jest sens mojego istnienia? Czym jest świat, w którym przychodzi mi żyć i ludzie, którzy mnie otaczają? Jak mogę się w nim odnaleźć? Jak mogę odnaleźć w nim swoje miejsce? To są pytania typowo tożsamościowe, pytania, które postawić mogła po raz pierwszy właściwie tylko nowoczesność. O tożsamość świat dawny, świat tradycyjny właściwie nie pytał. Dlaczego tak się działo? Ano dlatego, że w świecie przednowoczesnym to, kim się jest, zasadniczo było z góry wyznaczone, a to poprzez miejsce, z którego człowiek pochodził, stąd ludzie tytułowali się imionami wskazującymi na miejsce. Maciek z Bogdańca, Jurand ze Spychowa, tak? A z drugiej strony to, co wiązało się z byciem człowiekiem, wyznaczane było przez zajęcie, przez rodzaj profesji. To, kim jestem, organizuję właściwie bez reszty to, co robię, to, co wykonuję. Świat mój, mojej pracy jest światem, który podzielam z tymi, którzy wykonują podobne zajęcia. Tożsamość nie była więc dylematem. Oczywiście, że ludzie dawni i przednowocześni tęsknili pewnie do światów lepszych, do bycia kim innym, do bycia królewiczami, władcami. Niemniej te tęsknoty pozostawały właściwie jedynie w świecie fantazji, a ludzie akceptowali miejsce, które przychodziło im w świecie zajmować. Dziś sytuacja diametralnie się odmieniła. Sama tożsamość, samo pytanie o to, kim właściwie jesteśmy, okazało się dzisiaj problematyczne. Nie jesteśmy już pewni tego, jaki jest cel naszego życia, czy jego sens i gdzie mamy go poszukiwać. Skończył się świat polis, w którym, jak się wydaje, istniały pewne wspólne przekonania i wartości. Ten świat wspólny dotyczył nie tylko oczywiście świata starożytnego, ale i tych wszystkich epok, w których do głosu dochodziła jakaś dominująca narracja, opowieść, która miała usensowniać nasze bycie w świecie. A więc na przykład narracja teocentryczna albo wyobrażenia o tym, że to, co sensowne i obiektywne, wyznacza stan nauki albo jakiejś ideologii. Dziś zdecydowanie wyszliśmy poza te obiektywizujące wspólne opowieści i staliśmy się ludźmi poszukującymi tożsamości, ale jednocześnie ludźmi samotnymi. Słowo tożsamość zdaje się równoznaczne z pojęciem identyczności. To samości, równości między A i A, jak powiedzielibyśmy w logice. Ale problem tożsamości w wymiarze egzystencjalnym, ludzkim, przybiera zupełnie inny charakter. Tożsamość człowieka nie jest tożsamością rzeczy. Widzieli to i doskonale rozumieli już kiedyś egzystencjaliści, którzy pokazywali, że rzecz jest rzeczą, że mikrofon jest mikrofonem, książka jest książką, krzesło krzesłem. Człowiek natomiast jest tym, który doświadcza swojej tożsamości w sposób dużo bardziej problematyczny. Jean-Paul Sartre, jeden z czołowych przedstawicieli dwudziestowiecznego egzystencjalizmu, użył kiedyś, myśląc o problemie tożsamości człowieka, takiego dość paradoksalnie brzmiącego sformułowania. Powiedział mianowicie, że człowiek jest tym, kim nie jest, i nie jest tym, kim jest. Brzmi to jak zgrabny bałmot. Natomiast w istocie chodzi tu o pokazanie pewnej specyfiki natury ludzkiej. Nie jesteśmy tylko tym, kim jesteśmy. Jesteśmy także naszymi marzeniami, naszymi planami. Utożsamiamy się z wyznaczonymi przez nas sensami, z tym, czego jeszcze tu nie ma, z tym, co dopiero może nadejść. W tym sensie jesteśmy także tym, czym jeszcze nie jesteśmy. Ale i na odwrót, nie jesteśmy tym, czym jesteśmy. Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko to, że nie dajemy się sprowadzić jedynie do wykonywanej przez nas pewnej określonej roli społecznej czy funkcji. Każdy z nas wypełnia jakąś społeczną rolę. Jest nauczycielem, rodzicem, dziennikarzem, premierem. Jednak te role nie są tym, co obejmuje całość naszego doświadczenia egzystencji i sensu. Premierem, można powiedzieć, się bywa, posłem się bywa, nauczycielem się bywa. Gdzie jest więc to coś, co sprawia, że mamy poczucie, że jesteśmy sobą. Nawet gdy patrzymy na starą fotografię, nierzadko z trudem rozpoznajemy samych siebie, choć wiemy przecież, że ten, kto na fotografii jest mną. Jak to więc jest z tą tożsamością? Z podanych przykładów wynika, że tożsamość nie jest czymś, co dane z góry, tym, z czym się rodzimy. Tożsamość wyrasta z pytań o autoidentyfikację, o to, kim jestem, o to, kim jestem, kim jesteśmy, jaki jest sens naszego istnienia. I te pytania są pytaniami, na które nie ma gotowej odpowiedzi. Są to pytania, które otwierają nas na wciąż nowe doświadczenia, podejmowane przez nas próby, działania, zamysły, które wiążą się z wyznawanymi przez nas wartościami, które wiążą nas z innymi. Jako ci, którzy poszukują tożsamości, poszukujemy także swojego miejsca w świecie wśród innych. Tożsamość nie jest przecież czymś zupełnie subiektywnym, choć to pytanie o ja, pytanie o subiektywność wydaje się pytaniem wyjściowym. Jest pytaniem wyjściowym dlatego, bo każdy z nas poszukuje tego, co nazwać by można autentycznością, a więc tym, co określamy mianem byciem sobą. Pojęcie bycia sobą jest dzisiaj, jak się wydaje, bardzo strywializowane. Spopularyzowało się medialnie i w kulturze popularnej i jak często to widzimy, sprowadzany jest imperatyw bycia sobą do zwyczajnie bycia tym, kim się jest. Bez żadnych zobowiązań, bez żadnej pracy nad sobą. Tymczasem pytania o tożsamość, o osobość, o autentyczność, jak się wydaje, najciekawiej postawili już 200 lat temu romantycy, kiedy to zamiast mówić o tym, co to znaczy być sobą, albo zamiast używać imperatywu o byciu sobą, mówili: stań się tym, kim jesteś. O, kolejny paradoks. Jak możemy stać się tym, kim jesteśmy? Formuła ta nie jest wcale jednak tak paradoksalna, na jaką się wydaje. Stań się tym, kim jesteś, oznacza to, że aby być sobą, musisz wykonać pewną istotną pracę. Musisz myśleć, działać i angażować się w świat i w relacje z innymi i z sobą samym. To, kim jesteśmy dla samych siebie, to nie jedyny dylemat tożsamościowy. Żyjemy przecież w świecie społecznym z innymi. I problem tożsamości jednostkowej zawsze natrafia na wyzwania społeczne. Przecież to, kim jestem, wiąże się także i z cechami, jakie inni przypisują jednostce. To, jak jesteśmy postrzegani, jacy jesteśmy w oczach innych, także wyznacza to, czym jest nasza tożsamość. Jak się wydaje, pojawia się ona jako napięcie pomiędzy pytaniami jednostkowymi, taką tożsamością jednostkową, osobistą samowiedzą, samooceną, znajomością własnej osobowości, wiedzy o naszych reakcjach obronnych i tak dalej. Ale z drugiej strony jest też i inny, który widzi nas w zdecydowanie odmiennej często perspektywie i skłania do przemyśleń. Problem tożsamości dzisiaj to oczywiście problem dużo szerszy i domagający się niezależnego omówienia, bo przecież powinniśmy wspomnieć także i o tożsamości zbiorowej, kolektywnej. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj myśleć o kształcie współczesnej kultury i miejscu w niej człowieka bez pytań dotyczących wspólnoty narodowej, wspólnoty wyznaniowej, wspólnoty, która pojawia się w naszym życiu na gruncie bardzo różnych sposobów uczestnictwa w mniejszych bądź większych grupach, bardziej lub mniej sformalizowanych. Można też mówić nawet i o swoistego rodzaju zbiorowej tożsamości płciowej. Wreszcie, na koniec, to co ważne w odniesieniu do owej tożsamości zbiorowej, to nasza przynależność do kultury jako tradycji, to przynależność do kultury poprzez pamięć, poprzez wspólne wartości, wierzenia, tradycje, mity, idee, literaturę czy zwyczaje. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę dobrej nocy.